Pane s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał, potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i moją głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie.
Umiłowani siostry i bracia, czcigodni bracia w kapłaństwie, oto jesteśmy w parafialnym wieczerniku. Oto jesteśmy w kościele i tworzymy kościół, który jest naszym domem. W tym domu Sprawowana jest dzisiaj Wieczerza Pańska. Zgromadzeni wokół parafialnego ołtarza próbujemy odnaleźć klimat tamtego wieczoru w Jerozolimie na dzień przed męką Jezusa. Co stało się w tym miejscu? Co porusza dziś nasze serca i umysły? Wdzięczność wobec Boga, który znalazł sposób, by pozostać z nami do końca czasów. Jezus ustanowił w czasie ostatniej wieczerzy dwa nierozerwalnie powiązane ze sobą sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa. Kapłaństwa i Eucharystii. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Pytał Jezus swoich uczniów. Nie rozumieli. Byli zszokowani. Piotr stawiał opór. Jakże? Mistrz, nauczyciel będzie mu umywał nogi? Jemu, grzesznemu, słabemu człowiekowi? I może ten obraz dzisiaj chcielibyśmy mieć szczególnie przed oczami, gdy znajdujemy się w tym wieczerniku. Bóg schylony nad miednicą, myjący nogi uczniom. W tym obrazie jest zawarta miłość Boga do człowieka. Kiedy ten obrzęd będzie dziś powtórzony na naszych oczach, tu w tym świętym zgromadzeniu, będziemy w ciszy serc powtarzali te słowa: tak Bóg umiłował świat, Syna swego jednorodzonego dał. Nikt nie może mieć większej miłości. Ale też ten obraz pozostawiony nam jest jako wzór. Jeżeli ja, mówi Jezus, wasz mistrz i nauczyciel, umywam wam nogi, to i wy powinniście sobie wzajemnie nogi umywać. To znaczy, i wy macie sobie służyć. To słowo zdaje się przechodzić do słownika wyrazów bardzo obcych. Już nawet dzieci są bardzo dalekie od tego, by myśleć bardziej o innych niż o sobie. Karierę pojmujemy jako możliwość dominowania nad innymi, gromadzenia dóbr dla siebie, urządzenia sobie wygodnego, pięknego, szczęśliwego życia. A dziś dotrzeć ma do nas prawda, że oto więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Zrozumieć, że szczytem mojej doskonałości chrześcijańskiej jest czynna miłość bliźniego. Oto klucz do naszej chrześcijańskiej kariery. A co nam w tym może pomóc? Świadomość, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych naszych najmniejszych sióstr i braci, uczyniliście Chrystusowi. Kandydat na ołtarze, wielki prymas Stefan kardynał Wyszyński tak właśnie tłumaczył: dałeś jeść bliźniemu, nakarmiłeś Chrystusa. Odwiedziłeś chorego, odwiedziłeś Chrystusa. Ale jeżeli nie pomogłeś bliźniemu, nie usłużyłeś bliźniemu, ominąłeś Chrystusa wzgardziłeś Chrystusem. Taką oto lekcję otrzymujemy dzisiaj my wszyscy. Godzi się przywołać postać błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, która poleciła nam, byśmy co wieczór robili rachunek sumienia, patrząc na palce swojej ręki. 5 palców, 5 słów. Wszystko to uczyniliście dla mnie. To jest sposób na to, byśmy się nie bali ostatecznego sądu, w czasie którego będziemy pytani o miłość. Bóg nie ukrył pytań, które będą na tym ostatecznym egzaminie. Przygotowujemy się do Niego całe życie. Sądzeni będziemy z miłości. Miłość jest naszym jedynym przykazaniem, bo wprawdzie w katechizmie mamy rozbite to przykazanie na 2 części, ale nie możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie miłujesz bliźniego, który mieszka, żyje obok ciebie. Ten temat będzie aktualny do końca życia każdego z nas. I nie wolno się z niego wycofywać. Nie wolno od niego uciekać. Może się okazać, że największym naszym grzechem będzie zaniedbanie, zaniechanie możliwości służenia bliźnim, uruchamiania swoich talentów, swojej wiedzy, inteligencji, sił, by służyć Chrystusowi w bliźnich. I oto tam w Wieczerniku Jezus do tego stopnia zaufał swoim apostołom, że obdarzył ich i ich następców łaską sakramentu kapłaństwa. Napisze wiele lat później święta siostra Faustyna, że oto Jezus zasłania się kapłanem. Kim jest więc kapłan? Możemy znać jego życiorys, znać jego rodziców, rodzeństwo, znać szkoły, do których chodził, czy zakład pracy, znać jego zalety i słabości, ale pozostanie tajemnicą i dla siebie, i dla innych. Gdybym zapytał w tej chwili każdego z obecnych tu księży, jak się to stało, że oto dziś sprawuje Najświętszą Eucharystię, może usłyszelibyśmy różne opowieści. Był ministrantem, widział modlących się rodziców, przeżył jakieś wydarzenie, zapatrzył się w Jezusa Chrystusa, czytał o świętych, zachwycił go papież. Ale tak naprawdę odpowiedź na pytanie, dlaczego ja, a nie kto inny, lepszy, zdrowszy, inteligentniejszy, stoi na tej ambonie czy przy ołtarzu, jest jedna. Nie wiem. Nie wiem. Bóg to wie. To jest Jego inicjatywa. Kapłan jest człowiekiem źródłowo urodzony Bogiem. Tak usłyszałem w tym kościele na swoich prymicjach i taka jest prawda. Dlatego własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam, przed własnym kapłaństwem w proch padam, przed własnym kapłaństwem klękam. Pomysł Boga, by zasłonił się człowiekiem, kapłanem i pozostał wśród swoich, by do końca czasów urzeczywistniała się najświętsza, niekrwawa ofiara z Wieczernika. Dzisiaj chcemy za kapłanów i kapłaństwo dziękować. Chcemy za kapłanów modlić się. Chcemy wypraszać odwagę dla tych, których Bóg wzywa do tej niezwykłej, wyjątkowej misji. A czy ten ksiądz naprawdę jest dzisiaj potrzebny? Gdyby czytać świeckie gazety, słuchać tych, którzy mają odwagę pisać na portalach internetowych, moglibyśmy dojść do wniosku, że to jest ostatnia możliwość, jakiej mógłby dotykać dzisiaj młody człowiek, skoro tak bardzo poniewiera się księdzy, oskarża, krytykuje, niszczy. Czy jest potrzebny? Może zacytuję tylko jedno zdanie świętego kapłana sprzed prawie dwóch wieków. Wszak niedawno obchodziliśmy rok kapłański, którego patronem był i kapłanów patronem jest nadal święty proboszcz Jan Vianney z małej francuskiej wioski Ars. Te słowa dotarły do mnie, kiedy tam po raz pierwszy byłem przy jego grobie. Byłem wtedy proboszczem i patrząc na tę jego twarz tam za szklaną trumną, przypomniałem sobie, jak mówił: zabierzcie ludziom na 20 lat kapłanów, a ludzie ci zaczną czcić zwierzęta. Pokręciłem wtedy głową, powiedziałem: Janie, jesteś święty, ale nie masz racji. Gdyby zabrakło ludziom kapłanów, znacznie szybciej zaczną czcić zwierzęta. Czy tego nie widzicie? Skąd ten atak na kapłaństwo i na kapłanów i na Kościół? Dlatego, że jeżeli jakiś wróg chce zniszczyć dane społeczeństwo, to wcale nie musi budować broni atomowej. To wcale nie musi używać do tego przemocy fizycznej. Uderzy w dwa punkty. Uderzy w kapłaństwo i uderzy w kobietę. Kobieta jest matką. Kobieta może urodzić dziecko. Może dać z woli Bożej przy współdziałaniu z mężczyzną nowe życie. Ale może zabić. Może uwierzyć w zupełnie inne teorie. Może wyprzeć się tego powołania. Może powiedzieć: nie wezmę miednicy w ręce. Nie będę służącą, nie umyję nikomu nóg. Jestem wyzwoloną kobietą. A jeżeli uderzy w kapłanów wróg, odbierze ludziom nadzieję na zbawienie, na tę ostateczną perspektywę, ku której idziemy. Odbierze hierarchię wartości, sprowadzi wszystko do tego, byśmy wierzyli, że jesteśmy tylko tym, co zjemy. Był taki czas, kiedy całowano w rękę kobiety i kapłanów. Obie strony doskonale wtedy wiedziały, że bronią świętości. Szkoda, żeśmy z tego wyrośli. Dzisiaj więc zastanawiamy się nad tym zjawiskiem antyklerykalizmu i chciałbym wam pokazać, i wam bracia kapłani, i wam siostry i bracia, że nie musimy się tego bać. Nic nowego. Tak było, tak jest i tak będzie. To zapowiedział Chrystus. Jeżeli Jego prześladowali, jakże ja, Jego uczeń, miałbym iść inną drogą? Nie jest to możliwe, ponieważ nie jest możliwa obojętność wobec Chrystusowego krzyża. To także powiedział Jezus, że Jego Ewangelia, Jego Słowo, Jego nauka będzie dzieliła nawet rodziny. Przecież kiedy jutro przyjdziemy na ceremonie wielkopiątkowe, będziemy wsłuchiwali się w opis męki pańskiej, dojdzie do nas konkretna prawda, kolejny raz. Sąd, choć prymitywny, choć nieuczciwy, udowodnił, że Jezus jest niewinny. Jest niewinny. Piłat to ogłasza. Żadnej winy w nim nie znajduje. Idź na krzyż. Dlaczego? Bo gdyby uznać, że jest Bogiem, to należałoby zmienić własne życie. I dla jednych kapłan będzie wyrzutem sumienia. Jakże się z tego nie cieszyć? Skoro ktoś nie potrafi obok mnie siedzieć spokojnie w pociągu czy autobusie tylko dlatego, że jestem w sutannie, to znaczy, że jest bardzo chory. To znaczy, że potrzebuje pomocy. To ja się nie mogę na niego obrażać, tylko spróbuję wykorzystać tę okazję, by po jego ataku złości, emocji przystąpić do spokojnego dialogu, na który on czeka, poraniony grzechami. Jest druga odsłona tego antyklerykalizmu, która płynie stąd, że oto każdy z was tu stojących czy siedzących oczekuje mojej kapłańskiej świętości. I mogę się tłumaczyć, jestem tylko człowiekiem, tak samo jak wy. A wy mi wtedy powiecie, ty się tym nie tłumacz. Po co wszedłeś na tę ambonę, skoro chcesz być taki jak wszyscy? Chrystus chce, byś był solą ziemi, światłem świata, byś był naszym przewodnikiem, byśmy ci mogli zaufać, byś nam głosił Boże prawdy. Przypomniał to błogosławiony Jan Paweł II. Po co świat potrzebuje kapłana? By temu światu przyniósł Boga. Nie musi się znać na elektryczności, choć się to bardzo przyda. Nie musi umieć naprawić samochodu, choć też dobrze by było, gdyby umiał koło sam zmienić. Nie musi być specjalistą od polityki, zresztą macie mu to zawsze za złe, ale musi być specjalistą od Pana Boga. Tego chcemy od księdza. I dzisiaj, drodzy bracia kapłani, tak jak to było w katedrze opolskiej, gdzie zabraliście mnie ze sobą przed południem, odnawialiśmy nasze przyrzeczenia. A ponieważ tam nie było parafian, bo to przecież niemożliwe, może tylko mała reprezentacja, to za chwilę uczynimy to tutaj, na oczach tej wspólnoty, której służycie, by usłyszał lud Boży, jak co roku tu macie w zwyczaju, że potwierdzacie swoje tak Chrystusowi. Tak czynią małżonkowie w rocznicę swoich ślubów małżeńskich. Tak powinien każdy czynić choćby w Wielką Sobotę, Wigilię Paschalną, gdy potwierdzamy nasze przymierze chrzcielne. Tak powinien to czynić każdy, kto przypomni sobie datę swojego bierzmowania. Tak, Chrystusie, jestem słaby, grzeszny, ale idę Twoją drogą. Ty jesteś moim Panem. Ale zanim to uczynicie, drodzy bracia, odpowiadając na pytania, które w imieniu Kościoła wam przeczytam, chciałbym przy waszych parafianach przeczytać słowa z dziennika duchowego błogosławionego Jerzego Matulewicza. Ten niezwykły człowiek na szczęście umiał pisać i pozostawił na piśmie dla nas przesłanie, które chce uczynić życzeniami dla nas, dla siebie też. Bo oto skoro mamy służyć, skoro mamy w tym Kościele konkretną robotę do spełnienia, to trzeba byśmy odnaleźli swoją tożsamość. To trzeba byśmy zapamiętali ten obraz Jezusa umywającego nogi uczniom. Jakże bliski będzie tekst tej Ewangelii dnia, którą dziś słyszeliśmy. Oto fragment tego listu, który znajdujemy w dodatku do liturgii godzin, a więc kto zechce, będzie mógł do niego dotrzeć. Błogosławiony Jerzy modlił się: spraw, Panie, abym coraz bardziej zapierał się samego siebie, a Ciebie coraz więcej miłował. Udziel mi odwagi i męstwa, abym dla wywyższenia Twego imienia i dla dobra Twojego Kościoła nie ugiął się przed żadnymi trudnościami, przeszkodami, ani rąk nie opuścił, żebym szedł odważnie, wszędzie się wciskał, gdzie tylko można dla Ciebie pracować i cierpieć. Czyż nie powinniśmy iść tam, gdzie można jak najwięcej zyskać dla Boga, gdzie można jak najwięcej dusz zbawić? To jest tam, gdzie największe bezbożnictwo, zepsucie, obojętność w wierze, oddalenie od Kościoła? Czyż nie powinniśmy usiłować wszędzie się przedostać, wcisnąć, gdzie tylko można zdobyć coś dla Chrystusa i Kościoła? Jeżeli jedne drzwi zamknięte, przebijmy sobie inne, aby wpuścić światło. Święty Kościele katolicki, prawdziwie Królestwo Chrystusowe na ziemi, najgorętsze moje ukochanie, jeśli bym Ciebie zapomniał, niech będzie zapomniana prawica moja. Niech przyschnie do podniebienia język mój, jeśli bym o Tobie nie pamiętał, jeśli bym Ciebie nie uważał za najmilszą matkę moją, za największą pociechę moją. Niech ten okrzyk będzie ustawicznym wołaniem serca mego. Jeśli wolno prosić, to daj, Panie, abym w Twoim Kościele był jak ścierka, którą wszystko wycierają, a po zużyciu wyrzucają gdzieś w najciemniejszy ukryty kąt. Niech i mnie tak zużyją i wykorzystają, aby tylko w Twoim Kościele przynajmniej jeden kącik był lepiej oczyszczony, aby tylko w Twoim domu było czyściej i schludniej. Niech mnie potem rzucą gdziekolwiek, jak tę brudną, zużytą ścierkę. Daj, bym został wzgardzony, bym się zdarł, zużył, byle tylko Twoja chwała rosła i rozszerzała się, bylebym się przyczynił do wzrostu i umocnienia Twojego Kościoła. Diakonie Piotrze, kleryku piątego roku, z tej parafii pochodzący, neoprezbiterze księży Mariuszu, nie drżą wam kolana? Takiego kazania spodziewaliście się na prymicjach, Wielki Czwartek, kariera ścierki? Wszyscy, zdaje się, mówią nam coś innego. Samych pogodnych dni, dobrych parafian. A Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci. i to śmierci krzyżowej. A Chrystus wziął do ręki miednicę i powiedział, że kto chce iść za Nim, ma Go naśladować. Kapłani, powstańcie. I tak jak to czyniliście wobec biskupa w katedrze, Wielki Czwartek, tak i dziś, tu wobec zebranego ludu Bożego, do którego zostaliście posłani. Odpowiedzcie na pytania, które wam zadam. Gdy przyjmowaliście święcenia kapłańskie, wobec biskupa i całego ludu Bożego wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane, wspominając ten dzień, w którym Chrystus dał wam udział w swoim kapłaństwie apostołów. Pytam każdego z was, czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego?
Chcę.
Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawić misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła?
Chcę.
Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary?
Chcę.
Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, i nie szukając własnej korzyści troszczyć się o zbawienie ludzi?
Chcę.
Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, i razem z Nim samego siebie poświęcić Bogu za zbawienie ludzi?
Chcę.
A teraz wy wszyscy powstańcie, byśmy się dołączyli do krótkiej modlitwy w intencji tych, którzy stoją przed wami, by wam służyć, by obsłużyć ten parafialny wieczernik, by ten dom Boży stał się domem każdego z was, by Kościół był naszym domem, gdziekolwiek się znajdziemy. Najświętsza Panno, Matko Ufności, która po macierzyńsku czuwasz nad twymi kapłanami, tak jak kiedyś w wieczerniku swoim uśmiechem rozpogadzałaś oblicza apostołów, tak ze szczególną miłością wejrzyj na twoich synów, na kapłanów. Broń ich od niebezpieczeństw zagrażających duszy i ciału. Wlewaj w nich coraz gorętszą miłość ku Chrystusowi, twemu błogosławionemu synowi, by przeobrażając się w Niego uczestniczyli w pełni, urzeczywistnili w pełni pragnienia Jego boskiego serca. Amen.